Otwórzmy księgę Ezechiela. I to będzie rozdział 42. Od wersetu 12 do 20. Czyli Ezechiel 42, 12-20. Księga Ezechiela od rozdziału 40 opisuje, i to bardzo dokładnie, świątynię, która będzie w tysiącletnim królestwie. I kazał Ezechielowi narysować cały plan, jak to wszystko będzie wyglądać i dlaczego pewne rzeczy będą takie, a nie inne. Ale oprócz tego, że to będzie wtedy i to będzie takie fizyczne w przyszłości, to jest w tym wiele takich dla nas wskazówek duchowych. I od 12 wersetu, jak czytamy, do wersetu do 20 to jest tak. Były też drzwi hal położonych w stronę południa, drzwi na początku muru dziedzińca przed odgrodzoną przestrzenią i budynkiem dla tych, którzy przychodzili od wschodu. I rzekł do mnie: hale północne i hale południowe, które są przed odgrodzoną przestrzenią, to hale święte, gdzie kapłani, którzy przystępują do Pana, mogą spożywać najświętsze dary. Tam mają składać najświętsze dary, mianowicie ofiary z pokarmów, ofiary za grzeszne i ofiary za przewinienia, gdyż jest to miejsce święte. Gdy kapłani tam wejdą, nie wolno im z miejsca świętego wychodzić na dziedziniec zewnętrzny. Tam winni złożyć szaty, w których sprawowali służbę, gdyż są święte. Winni najpierw włożyć inne szaty, a potem udać się na miejsce przeznaczone dla ludu. A gdy dokończył pomiarów wewnętrznej części świątyni, wyprowadził mnie do bramy leżącej w kierunku wschodnim i zrobił pomiary dookoła. Prętem mierniczym zmierzył stronę wschodnią, 500 łokci prętem mierniczym. Potem zwrócił się i mierzył stronę północną, 500 łokci prętem mierniczym. Potem zwrócił się ku stronie południowej i zmierzył 500 łokci prętem mierniczym. Potem zwrócił się ku stronie zachodniej i mierzył 500 łokci prętem mierniczym. Robił pomiary z czterech stron. Dookoła był mur 500 łokci długi i 500 łokci szeroki. Miał on oddzielać świątynię od tego, co pospolite. I Słowo Boże mówi, że zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią, że nie należymy już do samych siebie. Mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Mówi również, że jesteśmy królestwem kapłańskim i że mamy składać Bogu ofiary jako owoc naszych warg. I to wszystko jest, to wszystko ma naturę duchową. Jest tutaj takie miejsce, w którym Bóg mówi o tym, że jest w nas, wewnątrz nas, tam gdzie mieszka Duch Święty. Jest takie miejsce, które On by chciał oddzielić od tego, co pospolite. Tu jest nawet napisane o tym, że On by chciał oddzielić to miejsce murem, żeby to, co jest święte, nie mieszało się w naszym życiu z tym, co jest pospolite. Co więcej, ci kapłani, którzy tam mieli wchodzić, my, którzy mamy uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie, oni nawet jeżeli wychodzili na zewnątrz, to mieli zmieniać szaty, ponieważ te szaty, które oni używali do sprawowania służby, były święte, czyli oddzielone. I za chwilę będziemy czytać o tym, że tak samo jak święte szaty mogą być święte, tak samo szaty mogą być skalane. I to jest właśnie taka, to co oni fizycznie będą kiedyś robić, to ma przełożenie na to, co my duchowo dzisiaj robimy i co duchowo dzisiaj przeżywamy. Dlatego, że jeżeli my jesteśmy kapłaństwem, jeżeli my składamy te ofiary Bogu, jeżeli ten owoc naszych warg jest czysty, to często się zdarza tak, że ten owoc i ta czystość, i to sprawowanie kapłaństwa przez nas gdzieś tam zaczyna się mieszać z tym, co jest zewnętrzne i co jest za tym murem. Tak jakby ten mur był rzadki, albo czasami u niektórych ten mur to jest w ogóle taki płotek, przez który byle co przechodzi. I nie wiem, czy mieliście takie czasem wrażenie, albo rosnące nawet wrażenie, że dookoła nas jest nie tylko coraz więcej zła, bo to jest taka oczywista rzecz, że od zła należy trzymać się z daleka, od grzechu się trzeba trzymać z daleka, ale że to wszystko, co jest dookoła, robi się coraz bardziej pospolite. I kiedy czytamy w drugim liście do Tymoteusza o rzeczach, które są cenne, o rzeczach, które są święte i o rzeczach, które są pospolite, przeczytajmy drugi list do Tymoteusza, to będzie rozdział drugi. I tam Paweł pisze o służbie. I najpierw mówi o Tymoteuszu od 15 wersetu, to jest drugi rozdział, 15 werset. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Ciekawe, że pospolitość prowadzi do bezbożności. Nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadających się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I tutaj czytamy o tym, że można być naczyniem, które będzie służyło do celów zaszczytnych, i można być naczyniem, które będzie służyło do celów pospolitych. Im więcej w naszym życiu będzie oddzielenia dla Boga, im więcej w naszym życiu będzie świętości, im więcej w naszym życiu będzie nawet mowy, która nie będzie pospolita, ale będzie oddzielona dla Boga, to tym bardziej możemy liczyć na to, że Bóg będzie nas używał do wszelkiego dzieła dobrego, jako narzędzia czy naczynia, które nie są pospolite, ale czyste do celów zaszczytnych. I z jednej strony jest tak, że my sami powinniśmy prosić Pana, żeby On ten mur budował wokół nas, żeby ten mur był coraz bardziej szczelny, bo to nie jest tak oczywiście, że my się schowamy za jakimś murem fizycznym i że pójdziemy do klasztoru i tam będziemy uciekać przed własną cielesnością, bo się nie da. Natomiast jeżeli już Pan Bóg uczynił z nas królewskie kapłaństwo, jeżeli już Duch Święty zamieszka w tej świątyni naszego serca, to On sobie ewidentnie życzy, żeby to wszystko, co się dzieje w naszym duchu, a co ma Boga uwielbiać, było oddzielone dla Niego i nie było pospolite. Nie tylko nie było złe, ale nie było również pospolite. I widzicie, że pospolitość dookoła to jest kwestia wszystkiego, co się dookoła dzieje. To jest kwestia tego, jak ludzie mówią, jak ludzie myślą, jaki ten świat się zaczyna robić, jak on się coraz bardziej stacza, jakie dowcipy opowiadają, w jaki sposób w ogóle podchodzą do życia. Można powiedzieć, że na dobrą sprawę, no to my z tym światem, w tym sensie, tak jak pisze Jan, czyli temu, co kieruje się pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota, nie powinniśmy mieć nic wspólnego w sensie wartości. Natomiast oczywiście będziemy się mieszać z tym światem, dlatego że Paweł pisze, no nie pisze do was, żebyście wyszli z tego świata. Musielibyście wyjść z tego świata, gdybyście nie mieszali się z ludźmi niewierzącymi. Ale macie być inni, ponieważ macie być dla nich światłością. Dlatego jest takie miejsce też w Ewangelii, które jest napisane, w którym jest napisane, że jeżeli idziemy się modlić, to zamknijmy za sobą drzwi w komorze, tak? Czyli odizolujmy się. I dzisiaj jest czasem potrzeba taka, żeby właśnie nie tylko się odizolować, czy to będzie w pokoju, czy to będzie gdzieś pójść na spacer. Ostatnio jest taka sytuacja, że my na spacerze nawet nie możemy się odizolować, bo idziemy na spacer z żoną i po prostu, no nie wiem skąd się to bierze, ale całe masy różnych ludzi dziwnych, którzy właśnie w taki pospolity, barbarzyński sposób się zachowują nawet. I człowiek jakiś jest właśnie skalany czymś takim. To jest niesamowite. Że człowiek, nawet nie czynimy rzeczy złych, ale jesteśmy w pewnym środowisku, które zaczyna nas kalać. I są takie sytuacje, są takie momenty, kiedy po powrocie właśnie z takich miejsc ja też czuję się skalany, ja czuję się taki nieczysty, że trudno wejść w modlitwę. Dlatego dobrze jest mówić do Boga i zwracać uwagę nie tylko na to, że pewne rzeczy są złe i nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego, ale żeby nas oczyszczał od tej pospolitości, którą my słyszymy na co dzień, którą widzimy na co dzień. To są rzeczy, które naprawdę potrafią zbrukać naszego ducha i wtedy w tej świątyni, jeżeli będzie sączył się ten taki wpływ świata, to no, te ofiary już nie będą takie święte i takie czyste, ponieważ my sami mamy być dla Boga oddzieleni. Druga sprawa to jest taka, że oprócz tego, co pisze w 22 wersecie Paweł, że pożądliwości się wystrzegać, należy również zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To jest niezwykle ważne. To znaczy to, żeby oddzielać się od tego kalania, żeby oddzielać się od tej pospolitości, to również nie tylko oznacza, że mamy prosić Pana, żeby ten mur dookoła nas taki zbudował wokół naszego serca, ale to również oznacza, że powinniśmy szukać ludzi, którzy wzywają go rzeczywiście z czystego serca. Dlatego, że tam, jeżeli się będziemy razem modlić, to tam również przyjdzie oczyszczenie, tam przyjdzie zachęta, tam przyjdzie właśnie takie oddzielenie, kiedy będziemy wiedzieć, że jesteśmy jedno w duchu i że wszyscy z czystości czy z czystością Pana wzywamy. Nawet będą takie sytuacje, kiedy właśnie Pan Bóg będzie nam pokazywał pewne rzeczy, których trzeba będzie pokutować. Jest taki fragment następny, to jest list do Efezjan. I tutaj Paweł pisze o tym, w jaki sposób żyć, a właściwie nie żyć z tym, co się w świecie dzieje. To znaczy, jak postępować w stosunku do tych wszystkich pospolitości i skalań, które są wokół nas. To jest 5 rozdział Efezjan. Od początku. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał jako za nas jako dar i ofiary Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane pośród was, jak przystoi świętym. Czyli to już nie jest kwestia oczywiście, bo to jest sprawa jasna i oczywista, że rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość nie powinny być czynione. przez wierzących ludzi. Ale one nawet nie powinny być wymieniane, dlatego że samo wymienianie już jest czymś, co potrafi człowieka skalać. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. I teraz zwróćmy uwagę czasem na to, czy przypadkiem nie do naszej mowy nie przenika to, co słyszymy gdzieś tam w świecie. No, czasami słyszę wierzących ludzi, którzy mówią językiem takim, że właściwie na dobrą sprawę, gdyby posłuchać osobę niewierzącą, powiedzmy, że wyjąwszy przekleństwa, no to niespecjalnie to się różni. I dalej mamy jakąś taką błazeńską mowę, czasem no już nie powiem, że nieprzyzwoite, ale są rzeczy, które mówimy i nawet się nad tym nie zastanowimy. Czy rzeczywiście to przystoi świętym, taka mowa? Jasne, że nie będziemy mogli się odizolować w 100%, natomiast ewidentnie jest coś, co nas powinno oddzielać. I chcę powiedzieć, że to jest coś takiego, co przeżywamy ostatnio, bo mamy dookoła oblężenie, prawda? Czyli są te rusztowania, które tu widzicie. No i od rana, od 6 rano przychodzi brygada. Brygada przychodzi w sile tam kilkunastu chłopa. I jak zaczynają do siebie mówić, to ja o 6 rano jestem budzony wyrazami, których nigdy nie chciałbym słyszeć. To jest niestety tak. I była taka sytuacja, że w sumie no jak reagować w takim razie? No bo człowiek by się nawet chciał odizolować od tego, a tutaj jesteśmy w domu, upał, nie da się gdzieś wyjść. Modlić się nawet nie można. I pytanie, co zrobić w takiej sytuacji? Ja pamiętam, że ten pierwszy tydzień to był straszny, drugi też, dlatego że tam najbardziej to gonił majster, który najwięcej z nich wszystkich klął, krzyczał na nich wszystkich i po prostu nie byłem w stanie tego zrobić i wytrzymać. W końcu zacząłem się modlić, co ja mam właściwie w tej sytuacji zrobić, czy ja mogę coś zrobić. I na początku no właśnie byłem na tych ludzi zły, że oni są tacy. Potem zaczęło do mnie docierać, że oni inni być nie umieją. Po prostu tacy są. I mniej więcej, gdybym zaczął ich pouczać jakoś tam, że ja sobie tego nie życzę, no to ja bym mniej więcej tak by było, jakbym ja zażądał od nich, żeby oni prawdziwą łaciną zaczęli mówić, taką klasyczną. Oni mówią inną oczywiście. I tak się modliłem przez jakiś czas i mówiłem Bogu, Panie, ja nie chcę być kalany przez to wszystko. Powiedz mi, co ja mam zrobić? I wtedy te emocje jakoś tak opadły i Bóg zaczął mi pokazywać jedną rzecz. Po pierwsze, że On tych ludzi też kocha, a po drugie, że można pójść do tego majstra i z nim po prostu porozmawiać. I jeszcze jedną rzecz mi pokazał, jak się modliłem. Jak pytałem się Boga, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby to wszystko minęło, to w czasie modlitwy przyszła do mnie taka myśl, która była całkowicie niespodziewana. Kup im zgrzewkę wody, bo jest gorąco. I jakoś tak później, niedaleko później, następnego dnia, czy później, dwa dni później, kupiłem im tą zgrzewkę wody, zaniosłem im tam na dół, bo oni tu pod nami akurat są. No i poszedłem do majstra. I mówię do majstra tak, proszę Pana, tak bardzo Pana proszę, bo ja bardzo kocham Boga i ja wiem, że Bóg nie znosi takich rzeczy, jak się tak zachowujemy. Wyobraźcie sobie, że ten majster zamiast wyskoczyć na mnie, to on zaczął ze mną rozmawiać. I on mówi tak, bo ja, widzi Pan, ja zostałem zepsuty przez ludzi. I ludzie nie okazują nam szacunku. I ludzie na nas w taki sposób się odzywają właśnie i tak nas traktują. I to wszystko właśnie tak. A mówi, a tak w ogóle to ja byłem lektorem i czytałem na mszy przez wiele lat. tak się zaczął troszeczkę tłumaczyć. Ale wyobraźcie sobie, że i po tej naszej rozmowie, bo on wtedy powiedział, Pan mnie przyszedł, z szacunkiem do mnie przyszedł. I teraz okazało się, że to, co dla mnie było wcześniej taką barierą, ja byłem na nich zły, zacząłem ich widzieć troszeczkę tak, jak ich widzi Bóg. Zaczęło mi być ich szkoda, ale jak on zobaczył, w jaki sposób z nim rozmawiam, to on, słuchajcie, cicho się zrobiło. Naprawdę, on przestał tak gonić, przestał tak kląć. On ich tam zaczął troszeczkę ustawiać, żeby oni też przestali. No i teraz jest taka sytuacja, że ja się mogę modlić tutaj w salonie, a oni pode mną mają drugie śniadanie. Dawniej było tak, że ja nie mogłem wytrzymać, ja musiałem uciekać. I to jest taka druga rzecz, która jest ciekawa, że tych ludzi, którzy są takim wpływem, właśnie dobrze jest pierwszy odruch taki, żeby im wszystkim tam nawrzucać, żeby ich pouczyć, żeby takiego policjanta się zabawić. Ale taka druga myśl, jaka przychodzi, i to ona przychodzi właśnie w modlitwie, jest taka, że Bóg na nich patrzy ze współczuciem. I że być może są jakieś powody, dla których to tak wygląda. I czasem jest tak, że mamy pewien taki wpływ na to otoczenie zewnętrzne. Możemy w ten sposób podejść do sprawy i coś się może zmienić. Co więcej, ci ludzie zaczęli ze mną bardzo kulturalnie rozmawiać, tak, że mi nawet momentami trochę śmieszne to było, bo oni bardzo się starali, żeby właśnie tak ze mną rozmawiać całkowicie kulturalnie. Robili to, co ja ich prosiłem, bo tutaj takie uchwyty zostały po tych kratach, żeby oni mi tego nie wymontowali. To najpierw uważali, że to jest konieczne, a potem okazało się, że podszedłem do majstra, poprosiłem go, mówi, to postaramy się zrobić tak, żeby to nie było konieczne. I one zostały, słuchajcie. I to jest coś, co tak zaczęło do nas docierać właśnie, nie? żeby dobrem zło zwyciężać. I żeby mimo wszystko nie ulec temu skalaniu takiemu, żeby nie oddać tym samym. Na tyle, na ile możemy, jeżeli się pomodlimy, to Bóg nam da mądrość, co w tej sytuacji zrobić. Natomiast ewidentnie jest tak, że tak jak pisze apostoł Paweł tutaj, po prostu trzeba się od tego wszystkiego trzymać z daleka, nie tylko dlatego, że to jest złe, ale właśnie również dlatego, że to jest pospolite. I coś wisiało w powietrzu, jak poszliśmy się modlić ostatnio. Był mecz. Był mecz akurat z Portugalią, Polska grała. I po prostu poszliśmy na te uliczki i wisiało coś takiego w powietrzu, że myśmy się modlić nie mogli, słuchajcie. Od czasu do czasu oczywiście były wznoszone okrzyki niecenzuralne, ale to nawet nie o to chodzi, że takie były, tylko po prostu coś takiego było w powietrzu. To była taka właśnie, taka pospolitość, takie jakieś barbarzyństwo. To było coś, z czym człowiek wierzący nie powinien mieć nic wspólnego. Nie dlatego, żeby gardził tymi ludźmi właśnie, bo ma ich szanować, ale jest coś takiego w Bogu, jest coś takiego w świętości, jest coś takiego, co powinno w nas być, żeby ci ludzie, widząc, że my jesteśmy inni, podchodzili do tego równocześnie z pewnym respektem. Jest, i Bóg to naprawdę błogosławi, jeżeli my w ten sposób do nich podchodzimy. I wtedy nie zawsze jest tak, że my zostajemy podejrzani o to, na przykład, że my chcemy być sędziami. Pewnie macie takie w swoim życiu sytuacje, kiedy zwrócicie komuś uwagę, a on od razu mówi, a to ty taki lepszy jesteś, taki sędzia jesteś od razu, prawda? Więc nie musimy tak. Ale trzymajmy się od tego z daleka. Módlmy się o to, żeby Bóg nas otaczał takim murem. I niech pewne rzeczy, które są nie tylko złe, ale nieczyste i pospolite, nawet nie mają miejsca w naszych rozmowach. Dalej Paweł pisze tak. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwofalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Czyli jest coś takiego, że my w pewnych sytuacjach stajemy się wspólnikami tego świata. Nawet kiedy nie czynimy otwartego zła, ale robimy takie oko do tego świata i tak jakbyśmy robili do nich oko, że my też jesteśmy tutaj z wami, że my jesteśmy, nie wynosimy się nad was, prawda? A z drugiej strony oni to traktują jako jako takie właśnie przyzwolenie na tego typu działania, takie właśnie barbarzyńskie i pospolite. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. I dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. I tak, skarceniem oczywiście, jeżeli coś wśród nas takiego się dzieje, to po prostu należy to karcić, żeby to nie miało miejsca w Kościele. Natomiast jeśli trzeba wystąpić w inny sposób, no to Bóg nam pokaże, w jaki sposób wystąpić, żeby z jednej strony nie mieć nic wspólnego, a z drugiej strony, żeby to jakoś tam ograniczyć. Jest jeszcze jeden fragment, który chciałbym przeczytać i to jest list Judy, dlatego że bywa, że do Kościoła to wchodzi. Czyli są ludzie, którzy w jakiś sposób między nas wchodzą i oni, ci ludzie, albo nie są świadomi, albo nie są tego nauczeni. Może byli źle nauczeni kiedyś, gdzieś tam w jakimś środowisku. Przynoszą ze sobą właśnie coś takiego, co niesie ze sobą świat. I tutaj w liście Judy autor się najpierw mówi o takich ludziach, którzy wkradli się między wierzących, jako którzy są grzesznikami, zapierają się Pana i niestety oni kalają społeczność w czasie, nawet w czasie agapy, czyli w czasie tych wieczerzy, które oni razem spożywali. Końcówka tego listu mówi tak. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest od 17 wersetu. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia. Ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. I tu widać właśnie tą różnicę. W Ezechielu czytaliśmy, że szata była oddzielona, bo człowiek, który wykonywał określone działania w świątyni, był oddzielony, a tu jest napisane, że szata może być skalana, dlatego że człowiek, który w ten sposób, a nie inny postępuje, jest sam skalany i dlatego należy mieć do niego odrazę. I tu jest mowa o ludziach, którzy wchodzą do kościoła, którzy nie mają wątpliwości. Są dwie grupy ludzi, o których tu jest mowa. Jednych trzeba ratować, rozmawiać z nimi, trzeba ich przekonywać i tu jest mowa o tym, że jeżeli mają wątpliwości, to należy mieć dla nich litość, werset 22, i wyrywać ich z ognia, ratując ich. Natomiast istnieją ludzie, którzy już nie mają wątpliwości i jeżeli tacy przychodzą, to należy mieć litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Właśnie dlatego, żeby to skalanie, czy ta pospolitość nie weszła do Kościoła. I oczywiście wiadomo, bo to wróćmy do 17 wersetu, że tak jak pisał Piotr, że w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępując według swoich bezbożności i pożądliwości. I słyszymy dookoła właśnie, coraz więcej jest takich szyderstw i człowiek już nie wie tak naprawdę, gdzie się podziać. Ale Bóg naprawdę ma moc, żeby zadbać o to, żeby nam dać miejsce do modlitwy, żeby ewentualnie uciszyć coś, co jest dla nas takie strasznie kalające, że nie możemy od tego się oddzielić. I może nam dać również braci i siostry, wśród których będziemy mogli się razem modlić, bo oni słuchają czy szukają Boga z czystego serca. Takich należy szukać. I końcówka listu Judy jest wspaniałym podsumowaniem, bo tak naprawdę wszystko, nawet to chronienie nas od skalania, jest dla Boga możliwe. 24 i 25 werset i Bóg tego chce. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. On może nas ustrzec nie tylko od upadku, ale może nas również stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Czyli to są dwie rzeczy, od których on nas chce strzec. Od upadków i od skalania. I on po pierwsze może to zrobić, a po drugie należy mu oddawać chwałę, dlatego że on chce to zrobić. I zrobi, ponieważ on jest Bogiem świętym, a my mamy być święci tacy jak on, ponieważ świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I o tą świętość należy zabiegać nie tylko w sensie tym, że przestaniemy grzeszyć, ale o tą świętość właśnie należy zabiegać również poprzez takie oddzielenie, żeby nie przyczepiało się do nas to, co nas kala. Amen.